Prasa Czołówka.
Dzień dobry, Mariusz Siuda za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Zapraszamy serdecznie na gorącą czołówkę, czyli dziennikarskie spojrzenie na naszą bieżącą rzeczywistość. A w studiu Merkurego są z nami Ireneusz Antkowiak, nasz głos poznański. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier i Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
Oraz Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry. Panowie, sporo ostatnio mówi się o różnych, przede wszystkim wizerunkowych wpadkach rządu i poszczególnych ministrów, łącząc niejako to też sondażami politycznego poparcia, które nie są ostatnio specjalnie łaskawe dla rządzącego ugrupowania, dla PiS-u. A ja chciałbym, żebyśmy, jak to się mówi w gwarze dziennikarskiej, podgarnęli kilka tematów i połączyli je w tym jednym kluczu, czyli właśnie kwestii wizerunkowych, sondażowych. No i takie pierwsze pytanie, dosyć krążące gdzieś tam na dziennikarskich salonach. Czy rząd prowadzi spójną politykę informacyjną? Czy jest ktoś, kto nad tym panuje, nad tym przekazem? I tym, w jaki sposób pewne wydarzenia są przekazywane do opinii publicznej? Panów zdanie. Krzysztof Kaźmierczak.
Według ucha prezesa może tak, natomiast
to jeden z kanałów informacyjnych.
Natomiast rzeczywistość raczej wskazuje na to, że raczej jest to no, bardzo, bardzo nieuporządkowane, bardzo, bardzo rozproszone i właściwie często pojawiają się rzeczy sprzeczne i takie, że wywołujące duże wątpliwości właśnie czy ktoś w ogóle nad tym panuje.
Czy leci z nami pilot?
Warto w tym momencie dodać, że przez długi, długi czas rząd prowadził przede wszystkim szczęśliwą politykę informacyjną. To znaczy okoliczności były takie, że właściwie rząd, nawet jeśli chodzi o tą informację, propagandę czy tym podobne działania, mógł się jakoś szczególnie nie wysilać, nie spinać, ponieważ okoliczności, partie opozycyjne, to wszystko było tak sprzyjające dla rządu, że siłą rozpędu te wszystkie sondaże wykazywały wyniki bardzo pozytywne dla rządu. Co się zmieniło? No można powiedzieć tak w języku gimnazjalnym, że opozycja się troszeczkę ogarnęła, prawda? Ogarnęła się, wyszła już z sal sejmowych, w związku z czym zrobiło się nieco spokojniej i teraz te błędy, które jakoś tak pojawiają się w komunikacji, stają się lepiej widoczne.
Znaczy myślę, że
polityka rządu jest taka właśnie jak sondaże. Ja widzę tutaj bardzo duży związek i dopóki rzeczywiście rząd realizował dość sprawnie i w szybkim tempie swoje obietnice wyborcze, od 500+ zaczynając, kiedy po kolei wprowadzano i komunikowano Polakom, co się dzieje, to rzeczywiście te sondaże były wysokie i ten wizerunek rządu był dość dobry. Natomiast oczywiście tutaj Piotr dobrze zauważył, że w dużej mierze opozycja pomagała.
Słabość opozycji.
Słabość opozycji, tak, pomagało w tych dobrych sondażach, ponieważ opozycja nie potrafiła do końca też wyrazić tego, po co dane rzeczy robi, choćby w święta Bożego Narodzenia. Ten protest, on ostatecznie przez Polaków nie został dobrze odebrany. Później kwestie kodu, I dlatego ten wizerunek rządu na takim słabym tle był dość dobry. Troszeczkę zaczęło się sypać od głosowania nad kandydaturą Donalda Tuska i myślę, że pomimo tej pokerowej zagrywki z Sariuszem Wolskim, to jednak zaczęły się kłopoty rządu i one zaczynają niestety pogłębiać się, ponieważ politycy zaczynają odczuwać stres. Myślę, że szefostwo partii też jest zaniepokojone, co taka nerwowość zazwyczaj nie pomaga, a pogarsza. I dlatego te sondaże rzeczywiście są gorsze. Platforma zaczyna mocno deptać po piętach PiS-owi i zobaczymy, co będzie dalej. No dzisiaj przeczytałem, wiemy, że jeden z publicystów, pan Wróbel, napisał, że to ucho prezesa też zadecydowało o tym, że spadają sondaże, ale być może coś w tym jest, ponieważ Nowogrodzka jest dość mocno owiana tajemnicą. Nikt nie wie, jak to wszystko działa. W związku z tym wyobrażenia kabaretu powodują, że ludzie zaczynają sobie to tak
że
samo
się
wyobrażać.
Na rzeczywistość
kiedy,
oglądu.
Tak jest i kiedy pada pytanie, że stoi tam, czeka prezydenta, a główny bohater mówi, a kto to jest, no to ludzie zaczynają w to wierzyć, więc... No,
ciekawa bardzo uwaga.
Nie wiem, czy tutaj w tym też czegoś nie ma.
Krzysztof Kaźmierczyk.
Ja wspomniałem o tym uchu prezesa, ale w żadnym wypadku bym nie przeceniał tutaj roli tego kabaretowego serialu. Ja myślę, że on właściwie pokazuje to, co jest... Znaczy, jeśli chodzi o tą politykę informacyjną rządu, to on pokazuje generalnie to, o czym tutaj mówimy bez tego kabaretu właśnie, że ona jest bardzo słaba. Natomiast tutaj nie jestem zdania takiego, jak kolega tutaj zaprezentował, że sprawa kandydatury Tuska jakoś wpłynęła na to. Myślę, że ona tutaj, jeśli chodzi o nasze wewnętrzne sprawy polskie, ona znaczenia była, ją można różnie w kategoriach międzynarodowych oceniać. Natomiast bardziej, ja myślę, że tutaj jakimś takim momentem krytycznym dla jakiegoś do osłabienia tych notowań, to była sprawa wycinki drzew i ustawy Szyszki, ponieważ jest to rzecz, która jest ponad politycznymi podziałami. Próbowano ją tam politycznie wykorzystać, natomiast po prostu wszyscy to zauważyli, ludzie z PiS-u, także wielu ludzi po prostu, że no jest to po prostu bubel prawny, który powoduje to, że ludzie, którzy są także mają poglądy prorządowe, no zaczęli się zastanawiać, czy to wszystko jest tutaj w porządku. I też druga rzecz, brak reakcji na ten, bo wiemy, że jest to bubel, te drzewa są wycinane częściowo słusznie, ale w znacznej mierze jest to po prostu taka wolna amerykanka. Brak reakcji na to, bo można było szybko tą ustawę, prawda, przepchnąć, no brak reakcji na to, niepoprawienie tej ustawy, myślę, że to jest zdecydowanie czymś, co bardziej wpływa na te sondaże niż jakakolwiek aktywność opozycji, która jest słabiutka, która ciągle jest podzielona, która też wcale nie jest zorganizowana. Także myślę, że rząd może poprawić to, będąc konsekwentnym i poprawiając swoje błędy.
No i jeżeli już taka tradycja jest dzisiejsza, że się nie zgadzamy ze sobą, tak jak kolega Krzysztof się nie zgodził z Irkiem, tak ja się nie zgodzę z Krzysztofem. Wydaje mi się,
reakcja
że...
domina.
Tak, domino. Idziemy dalej.
Domino niezgody.
Idziemy dalej. Wydaje mi się, że jednak ważniejszy powód od sprawy, czy to ministra Szyszki, czy kornika drukarza, czy tym podobnych wycinek, no to jest efektowna sprawa, bo można wiewiórkę sfotografować i ją pokazać, tylko że ona nie ma przełożenia, jeśli chodzi o lud, tak to nazwijmy, bo liczy się tutaj skala, to jest problem skali. I o ile na początku było tak, że rząd, można powiedzieć, panował nad takim głównym przekazem, prawda? Był taki główny przekaz pozytywny, ten główny przekaz, ja bym go nazwał w ten sposób, realizujemy obietnice wyborcze. To był taki główny przekaz, który wyszedł z rządu i on przez długi, długi czas rzeczywiście był jakoś kontrolowany. Wszyscy nad tym panowali. Było wiadomo, że 500+ jest to taka próba. Wykonamy to, co obiecaliśmy, czy też nie. Proszę bardzo, jest.
Papierek lakmusowy.
Tak. I to według mnie był propagandowo wielki sukces. Natomiast takie rzeczy, które zdarzyły się no, nieco później, gdzie okazało się, że no, nagle sławę niesłychaną zyskał no, pan Bartłomiej Misiewicz. I to było niejako jako przeciwwaga do programu partii rządzącej, do programu PiSu. Czyli
na chwilę przerwę.
Przeciwna strona. Idziemy nie tam, gdzie trzeba.
Danie Piotra Zaręby zacytuję, dziennikarskiego no, ostrego analityka, który przenikliwie patrzy na rzeczywistość, powiedział, że historia z Misiewiczem zaszkodziła PiS-owi bardziej niż Bruksela i że to się ludziom nie podoba. No, i
koniec, z tym się w pełni zgadzam, ale dodam do tego drzewa.
Koniec świata. W takim razie zgadzam się tutaj z Piotrem Zarębą. I teraz tak. Problem jest, dla porządku, rzadko się zgadzam z Piotrem Zarębą. Tak
właśnie chciałem zapytać o powód tego końca apokaliptycznych słów.
Cieszę się tutaj niesłychanie.
Tak.
Natomiast co jest jeszcze, wydaje mi się, większym błędem? Po wypłynięciu sprawy Misiewicza, największym błędem, takim właśnie medialnym, było to, że
sprawy nie ucięto natychmiast.
Brak reakcji.
Brak reakcji.
Który się ciągnie
i
do
właściwie,
teraz.
No właśnie, do czego to doprowadziło? Otóż doprowadziło to do tego, że my ciągle możemy mówić, a co tam u pana Misiewicza? Każdego dnia wstajemy rano i mówimy, a co tam dzisiaj u pana Misiewicza?
List prezydenta.
No właśnie, czyli można powiedzieć, że to był błąd długofalowy. Jego skutki są odczuwalne dziś, dlatego to był błąd poważny.
Ja zapytam o jedną rzecz. Być może to już trochę pobrzmiewało w panu wypowiedzi. Irkowi Antkowiakowi zaraz zadaję głos, pewnie będzie chciał jeszcze dokończyć. Czy ministrowie trochę nie urwali się ze smyczy? W tym sensie, że z jednolitego przekazu zrobiło się wiele źródeł informacji, wiele strumieni, które nie zawsze idą w tym samym kierunku, ale wręcz przeciwnie. Zdarza się, że jeden minister coś powie, drugi temu zaprzecza.
Wydaje mi się, że to jest efekt takiej pewnej paniki, takiej małej paniki właśnie, że coś jest tutaj, coś niespójne, coś się nie dzieje, więc oni próbują coś nadrabiać i generalnie robi się z tego większy rozgardiasz.
Znaczy niestety musimy tutaj wrócić jednak do osoby pana Misiewicza, ponieważ tu rzeczywiście słusznie zostało zauważone, że z jego osobą jak gdyby ta pierwsza rysa wizerunkowa rządu jest związana. I wracając do pytania, czy ministrowie nie idą swoją drogą, no ewidentnie minister Macierewicz nie potrafił tej sprawy uporządkować, mimo nawet pewnych sugestii ze strony szefa partii Jarosława Kaczyńskiego, który wyraźnie powiedział, że Misiewicz powinien ze sceny politycznej zniknąć. Myślę, że jednak struna tutaj już pękła, dlatego, że po pierwsze jest to młody człowiek, po drugie nie był przygotowany do tak poważnych funkcji, zdecydowanie nadużywał swojego stanowiska, był arogancki w tym, co robił i w zasadzie nie było dla niego żadnej kary poza urlopem, później bezpłatnym i znowu wielkim powrotem i tłumaczenie go na różne sposoby wreszcie zdenerwowało Polaków i mamy odzwierciedlenie w sondażach. Druga kwestia to mamy drzewa. Ja myślę, że te drzewa plus Misiewicz, plus parę jeszcze innych kwestii, które wyskoczyły, że nagle dozbrojenie armii było mniej ważne niż rozwiązanie problemów Misiewicza, to wszystko spowodowało, że po roku działania ten rząd zaczął mieć pewne kłopoty i z drugiej strony to pokazuje, być może to słowo wizerunek już jest takie troszeczkę męczące i nadużywane i często powtarzane, ale niestety nie możemy od tego uciec. Ten wizerunek rządu właśnie poprzez tą niespójność i niekonsekwencję w działaniu, to tak jak konsekwentnie działano na początku w realizacji swoich obietnic, tak kiedy mamy do czynienia z pewnymi osobowymi kwestiami, one nie są załatwiane. No i Polacy mają tego dosyć. Dodam tylko jedno, żeby już Misiewiczowi dać za chwilę spokój. Z tego, co słyszę od wielu czytelników, za młody człowiek, nieodpowiedzialny, który ma dostęp do tajemnic, do najważniejszych informacji w państwie, tak się zachowuje i to nie mogło dalej tak być realizowane.
A minister Waszczykowski, dlatego, że to jest taki chyba najbardziej widoczny przykład sytuacji, w której ktoś wygłasza jakąś opinię, w tym momencie dotyczącą wyboru Donalda Tuska, to słynne stwierdzenie, że właściwie był on nielegalny, że zostały sfałszowane wybory. Tak można zrozumieć tę wypowiedź, po czym członkowie rządu poszczególni mówią, nie, to nieprawda, mówią, w mojej opinii nie było tak. To jest klasyczny dowód niespójności informacyjnej.
Dokładnie.
Ze strony rządu.
Jeden z kilku takich dowodów, może najbardziej widoczny.
Tak, już tak. Nawet nie tylko niespójność w przekazie, ale moim zdaniem też coraz bardziej minister Waszczykowski odkrywa karty i oczywiście on będzie miał swoich zwolenników wśród konserwatywnie patrzących na pewne sprawy dotyczące polityki międzynarodowej wyborców. Natomiast generalnie ludzie w Polsce już nie żyją na końcu świata, jeżdżą po świecie, potrafią czytać i widzą, że jednak to chyba nie jest dobra droga, którą obrał takiego samotnego jeźdźca. Poza tym, szczerze mówiąc, wracając do Donalda Tuska, podeprę się może tutaj wywiadem z arcybiskupem Muszyńskim, który wyraźnie powiedział, że jednak powinniśmy swoje sprawy załatwiać bardziej w Polsce niż w Brukseli. Tego typu sprawy, kiedy w gruncie rzeczy ośmieszyliśmy się, wystawiając dwóch Polaków 27 do 1. Daliśmy, tutaj ta cała sytuacja dała dość też dużo wody na młyn dla opozycji. Także widzimy, że coraz więcej jest tych czynników, które zaczynają ten wizerunek rządu osłabiać.
No jeżeli się nie zgadzamy, to nie zgadzamy się konsekwentnie, prawda? Ja tutaj muszę zaprotestować przeciwko takiej sportowej rozgrywce, bo głosowania, obojętnie w jakiejkolwiek instytucji, nigdy nie możemy traktować jako meczu. Wynik takiego głosowania jest zupełnie czym innym niż wynik meczu. Wynik meczu mówi wszystko, prawda? To jest zanotowane, okej. Natomiast w przypadku takich negocjacji niezwykle skomplikowanych i akcji, nazwijmy to straceńczych, dlatego że ta operacja zgłoszenia własnego kandydata była skazana na porażkę na samym początku, trzeba patrzeć troszeczkę głębiej. Dlatego że jaki był tego efekt? Wbrew pozorom, jak tłumaczyła kiedyś pani premier, kiedy była sztorcowana przez przedstawicieli Luksemburga, Niemiec, Holandii, Belgii i Francji, pozostałe kraje przyglądały się całej sytuacji i nie zabierały głosu, nie wypowiadały się ani tak, ani na nie. Ale efekt tego był taki, że jednak przynajmniej te kraje Trójkąta Wyszehradzkiego uznały, że rzeczywiście jest tutaj pewien przywódca regionalny. Mało tego, inne kraje z południa Europy też zauważyły, że Polska mówi własnym głosem, że to nie jest kopia tego, co w Berlinie zostało napisane, i w związku z tym paradoksalnie ta porażka przyniosła wzrost znaczenia.
Jednocześnie przy spadku sondaży.
Tak.
Z tym, że mówimy tu o polityce rządu na tutaj kraju, prawda, wewnętrznej.
I dopiero teraz chciałem wrócić, przepraszam bardzo, jeszcze do ministra Waszczykowskiego, bo skoro się nie zgadzam, to także w tej sprawie się muszę nie zgodzić, prawda? Otóż według mnie jest pewne uzasadnienie, dlatego że głosy ministra Waszczykowskiego zyskiwały pewną popularność. Dlatego że takie zdecydowane głosy, zdecydowana kontra, ona jednak też, no, była oczekiwana w Polsce. W momencie, kiedy był taki atak komisarza Timmermansa na Polskę, to właśnie minister Waszczykowski mówił, no a jak tam u was w Holandii, jak się czuje Trybunał Konstytucyjny, jak wy sobie tam z nim radzicie? A, nie macie Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Taka kontra była potrzebna. Natomiast błędem było to, że minister Waszczykowski występował bez konsultacji z innymi członkami rządu.
Czyli wracamy do tematu naszego głównego.
I mówił właśnie o tym, że właściwie powinno być tak lub powinno być inaczej, a jednak powinien wtedy powstrzymać się i najpierw się skonsultować z innymi.
Znaczy, jeśli chodzi o błędy, to są nie tylko błędy sprzeczności, błędy właśnie tego rodzaju, ale też błędy polegające na tym, że nie wykorzystuje się swoich atutów właśnie. 500+ jest po prostu sztandarowym programem, który przynosi pozytywne recenzje wśród nawet przeciwników, prawda, tego rządu. A tymczasem się okazało, że rząd na początku nie wiedział, o ile urodzeń przybyło, prawda, w wyniku tego programu.
A, bo
się
to jest
okazało,
proces, odłożony efekt.
Się okazało, że te dane ma i podała pierwsza świątecznej pomocy, która wykonuje badania przesiewowe słuchu wszystkich niemowląt, i ona miała te dane.
Jest
i dzieci.
Taka klasyczna zasada. Nie oceniam w tym momencie rządu, jego sukcesów, porażek. Odnoszę się do sposobu przekazywania informacji. W teorii komunikacji, że nie wystarczy mieć rację, trzeba umieć do nich przekonać i przede wszystkim o tym odpowiednio opowiadać. I czy ta narracja zawodzi?
No i tutaj właściwie wchodzimy chyba jeszcze w jeden poważny problem, mianowicie w kanał komunikacyjny, jakim jest telewizja, która myślę tutaj konkretnie o Wiadomościach i o TVP Info, która poszła dość mocno nie boję się tego użyć tutaj, w pewien rodzaj propagandy.
Ktoś tu jest wywoływany do tablicy.
W związku z tym, bardzo dobrze, że siedzi kolega, który reprezentuje tą firmę. Uważam, że powinniśmy szczerze rozmawiać. W związku z tym, taki jest mój pogląd. To nie, że ja chcę kogoś skrytykować, ja tylko chcę pokazać, że coraz więcej ludzi zaczyna się zastanawiać właśnie nad formą przekazu tych informacji. I ostatnio słyszałem na temat forum samorządowego, które odbyło się w Warszawie, i to mówił członek PiS-u. Ponieważ był na tym forum, było 1200 uczestników, a TVP Info mówi, że 300 samorządowców się zebrało. Nie wiem, pomyłka przypadkowa czy celowa, ale to powoduje, że ludzie nad tym zaczynają dyskutować i zaczynają w pewne rzeczy nie wierzyć. Poza tym, wracając jeszcze do już tych potyczek rządu, to PiS proponował, żeby polska gospodarka była w polskich rękach. Natomiast jeżeli zaczynamy czytać gusowskie statystyki, to za 2015 rok mamy wywiezione 98 miliardów złotych z Polski, a w 2016 118 miliardów. W związku z tym, jak gdyby, nie wiem, czy nie zadziałał właśnie ten efekt 500+, gdzie pieniądze, które poszły z podatków do osób, które mają dzieci, one nie wylądowały w sieciach.
Może
prawda?
To po prostu więcej pieniędzy na rynku.
W związku z tym poszły większe tak, pieniądze nie w inwestycje, tylko w wydatki takie codzienne, z czego skorzystały, z konsumpcję, z czego skorzystały duże międzynarodowe korporacje. I tutaj myślę, że rząd sobie też z tym problemem nie poradził, a dość hucznie zapowiadał, że jednak te kwestie będą uregulowane.
Miał być
będą
podatek,
opodatkowani,
który miał
do tej pory nie
tę rzecz uszczelnić. Ja chciałbym zapytać też jeszcze o sondaże, bo to już tych sondaży parę się pojawiło. One pokazują mniejszy lub większy trend spadkowy. Natomiast czy to jest efekt słabości PiSu? Dlatego, że są analitycy, którzy uważają, że one się dokładnie pokrywają ze spadkiem poparcia dla Nowoczesnej, że Platforma nie karmi się głosami niezdecydowanych, tylko głosami Nowoczesnej. Czy jednak nie? Czy widać, że część tych niezdecydowanych powoli przechodzi na stronę krytyczną, mówiąc znaczy, ogólnie.
Znaczy, może to tak być, że się karmi właśnie głosami Nowoczesnej, bo Nowoczesna się, no, że tak powiem, ja bym powiedział, że politycznie się skompromitowała i obecnie właściwie odgrywa rolę już jakąś coraz bardziej dalszoplanową i tutaj faktycznie tak może być, a to wcale nie znaczy, że PO przechodzi do jakiejś tam ofensywy i coś. Znaczy jak najbardziej to może być pewnie kolega, który się nie zgadza z wszystkim, zaraz się nie zgodzi, natomiast ja obserwując to, takie mam właśnie wrażenie. Natomiast jeszcze powiem tutaj dwa zdania odnośnie telewizji, prawda?
Tak, czekałem na riposte. Cierpliwie.
Telewizja, znaczy nie za bardzo czuję się uprawniony tutaj do wypowiadania się w tym imieniu, ponieważ pracuję w programie reporterskim Telekurierze, który nie jest w paśmie informacyjnym, nie ma wspólnego nic z tymi programami. Widzę niedoskonałości związane właśnie z tą sferą informacji. Myślę, że w dużej mierze one wynikają też ze zmian różnych kadrowych. Jest bardzo wielu młodych ludzi, młodych reporterów, mniej doświadczonych. Zawsze kwestia zdobywania doświadczenia wiąże się również z różnymi, różnego rodzaju niedogodnościami, też jakimiś błędami i tak dalej. Myślę, że to nie jest żadna jakaś, nie wiem, polityka popełniania błędów czy zapominania o czymś, tak jak tutaj kolega wspomniał, tylko myślę, że jest to jakiś efekt, suma różnych rzeczy, które następują w telewizji.
Natomiast wracając jeszcze do kwestii sondaży, to częściowo się mogę zgodzić nawet z Krzysztofem. Rzeczywiście te ruchy, przepływy takie bezpośrednie między partiami, one występują. Z tym, że oczywiście zależy, co porównujemy, jakie sondaże. No bo ja muszę powiedzieć, że z tęsknotą wspominam takie wspaniałe sondaże Ibrisu, które były opatrzone nagłówkami. Nowoczesna przedziła Prawo i Sprawiedliwość. Ryszard Petru najpopularniejszym politykiem. Największym zaufaniem Polacy obdarzają Ryszarda Petru. To było, panowie, to było bardzo niedawno. Bardzo niedawno, minęło kilka miesięcy, a to zniknęło. No oczywiście, nawet jeżeli te sondaże były przesadzone i pan Ryszard Petru nie miał 40% poparcia, tylko miał 4 czy 14, bo to takie są różnice w poszczególnych badaniach, jak porównamy je teraz i sprzed kilku miesięcy. To jednak ruch, jakiś odpływ z Nowoczesnej do Platformy rzeczywiście wystąpił. Dlaczego? Platforma zachowała się jednak rozsądniej w czasie tego wielkiego show medialnego w parlamencie. Platforma zachowała się rozsądniej. Może gdyby jeszcze pani Mucha tak pięknie nie śpiewała, bo ona rzeczywiście ma piękny, niski alt i ja muszę powiedzieć, że byłem zauroczony. Byłem zauroczony, ona rzeczywiście pięknie śpiewa. No właśnie, miejsce, tylko śpiewała nie na temat. Śpiewała nie na temat i bez związku śpiewała. Jakoś tak chaotycznie, że można było powiedzieć tak, że są ludzie, którzy zajmują się retoryką, można powiedzieć, jak on pięknie mówi, nie? Tylko, że głupio. I to jest ten przypadek właśnie, że ona pięknie śpiewała, tylko, że to było zachowanie głupie. Efekt tego byłby gorszy, gdyby inni poszli w jej ślady. Otóż nie. Grzegorz Schetyna zachował się rozsądnie.
I nie śpiewał.
Nie śpiewał. Nie śpiewał i to jest efekt właśnie tego. Grzegorz Schetyna nie śpiewał, Grzegorz Schetyna nie jeździł do Portugalii i w efekcie zyskał u wyborców. Powiedział,
nie musiał być, cytując klasyka, przeniesiony do sekcji gimnastycznej, żeby nie śpiewać.
Wyborcy stwierdzili, poważny człowiek.
Nie robiąc nic, zyskał.
Tak. Natomiast wracając do sondaży, to jest jeszcze też inna prawidłowość, bo przecież to nie jest pierwszy rząd od czasów, kiedy został obalony komunizm. I jest to pewna prawidłowość, że po pierwszym roku te sondaże generalnie spadały wszystkim rządom.
Mówi się o klątwie stu.
Bo zobaczcie państwo, ile można stać pod ścianą albo gdzieś tam na przystanku na palcach. No długo nie da się bez przerwy stać na palcach w pewnym napięciu, żeby realizować wszystkie momentalnie obiekty.
Tym bardziej, że nie było żadnej rekonstrukcji.
To po pierwsze. No ale pewnie nam w najbliższym czasie może grozić, no bo to jest zawsze jakaś odpowiedź, jakiś ruch, zmiana.
To wisi w powietrzu.
W związku z tym to pewnie nastąpi. Natomiast na razie rok minął i niewiele się działo, jeśli chodzi właśnie o tą politykę kadrową, pomimo, że już były do tego ku temu powody. Natomiast wracam jeszcze do jednej innej kwestii. Zależności sondaż też wynika w dużej mierze z tego, o co pytamy. W związku z tym, jeżeli pytamy o pewne kwestie gospodarcze czy społeczne, to ludzie różnie odpowiadają. Także tutaj myślę, że mnie to jakoś bardzo nie zaskakuje, bo Platformie też spadały i następne wybory wygrała, to jeszcze o niczym nie świadczy.
Jeszcze wiele się może zdarzyć.
Natomiast myślę, że oczywiście te symptomy należy brać pod uwagę i należy z tego wyciągać wnioski.
Jedno zdanie do jego tematu.
Takiej podpowiedzi, żeby nie było tylko negatywnie, prawda? Podpowiedzi dla rządu. Jaki temat powinien być tematem wiodącym teraz, kiedy wyczerpuje się wizerunkowo sprawa 500+. Otóż jest według mnie taki temat, konkretnie jest to sprawa wyłudzeń podatkowych i ograniczenia ich, karuzel VAT, większych wpływów z tytułu VAT. Nikt nie podchwycił jakoś tak w mediach sprawy takiej, że po raz pierwszy po 2 miesiącach, po styczniu i lutym, w budżecie mieliśmy nadwyżkę. Wpływy z tytułu VAT wzrosły, co było zdumiewające, nawet o 40%. Coś takiego wcześniej się nie zdarzało. Z tego można byłoby zrobić kolejny temat wiodący.
Ale rząd tego nie wykorzystał.
Czyli pytanie, wracamy do
Być może jutro, ja myślę, że ktoś, pan Rafał Bochenek, słucha naszej audycji, prawda, i zmieni od jutra narrację. Będzie to kolejny temat.
Trzeba opowiadać o sukcesach i odpowiedni sposób unikać mówienia o porażkach, a przynajmniej mówić o nich mądrze. Przechodzimy do drugiego tematu. Czas, wydaje mi się, też jest ku temu dobry, bo to jest już pierwszy wyrok. Sprawa jest precedensowa, ale bardzo dużo mówi o pewnym barometrze zmiany, może nie tyle postaw społecznych, co pewnych zjawisk, które dochodzą, które jeszcze niedawno temu były przypisane bardziej do świata zachodniego. Sąd rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał pracownika prywatnej drukarni winnym tego, że z powodu przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT, czyli fundacji promującej organizacje homoseksualne. Sąd małą gwiazdkę zrobił pod wyrokiem, odstąpił od wymierzenia kary. Czyli ten człowiek nie zostanie tak naprawdę skazany, został tylko w sensie moralnym pokazany palcem i niejako napiętnowany. Drukarz zapowiada apelację. Czy to jest... Takie sytuacje znamy do tej pory głównie z Zachodu, w państwach, w których obowiązują dosyć restrykcyjne prawa chroniące mniejszości seksualne. Czy to jest syndrom zmian zachodzących i w polskim prawie, i też obyczajowych?
Znaczy ja bym tego w ogóle w żadnym wypadku nie łączył z ochroną jakichś mniejszości i tak dalej, ponieważ tutaj w tym przypadku nie chodziło o ochronę, prawda? Żadna krzywda się nie stała. Ja uważam, że jak najbardziej organizacje tego rodzaju mają prawo działać. Ludzie mający różne orientacje, poglądy i tak dalej mają prawo do uzewnętrzniania i kto gwarantuje w Polsce konstytucja, szereg też innych przepisów pomniejszych. Natomiast tutaj wchodzimy w zupełnie inną sferę, w sferę ograniczania swobody działalności gospodarczej. No, każdy przedsiębiorca ma prawo wybierania sobie klientów. Nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie i musi mu usługę wykonać i tak dalej. To jest, nie ma takiego obowiązku. I tutaj trzeba było, nie wiem, wykazać, że podłożem jego działania była chęć, nie wiem, wyrażenia właśnie jakiegoś negatywnego poglądu, nie wiem, czegoś wyrządzania krzywdy jakiejś.
Sąd stanął na straży takiej właśnie, podzielił taką argumentację.
I to mnie właśnie bardzo, bardzo dziwi. Myślę, że przedsiębiorca korzystał z tej swobody gospodarczej i miał jak najbardziej prawo nie wykonać dla tego klienta.
Od razu pewnie do zdania, nie wiem, czy to był przedsiębiorca, czy pracownik, właściciel. Trudno mi powiedzieć, nie doszukałem się tych informacji.
No właśnie, ale tutaj jest ciekawy temat i po raz pierwszy się zgodzę z Krzysztofem i to nawet w całości.
Przepraszam, drugi raz przed chwilą?
Drugi, tak? To tak. Jest po raz drugi. Wtedy częściowo. Teraz całkowicie, bo rzeczywiście jest tu, źle się stało. Źle się stało z tego powodu, że można powiedzieć, że zakwestionowane zostały wcześniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o swobodę umów. Właściwie zakwestionowane zostały aż trzy punkty, bo ta swoboda umów obejmowała następujące obszary. Swobodę zawierania umów, czyli zawieram umowę albo nie zawieram, i mam tutaj swobodę, nikt nie może mnie zmusić do tego, żebym zawarł umowę lub nie. Potem, jeśli chodzi o wybór kontrahenta, czyli to ja decyduję, czy moim na przykład dystrybutorem, czy moim klientem, komu sprzedam, od kogo kupię, to jednak ja decyduję, a nie jakoś nie jestem zobligowany do tego. I wreszcie trzecia rzecz, czyli swoboda treści umowy. Że to ja, zawierając umowę, mam wpływ na jej treść i jeżeli ją zawieram, no to nie może być tak, że przepraszamy bardzo, ale ty musisz przyjąć
mały prawnicze do powiedzenia. Sąd, który skazał drukarza, skazał, nie skazał, bo właściwie trudno.
Nieprawomocnie.
Tak. Uznał, że samym zawarciem umowy jest już wola zapłacenia za
czynność. No właśnie, według mnie jest to zupełnie irracjonalne, ponieważ nie było tutaj przypadku znormalizowanego produktu, który byłby po prostu jak bułki kajzerki.
Do koszyka,
tak, jak bułki kajzerki sprzedawane, tylko rzeczywiście to była jednak usługa, dość skomplikowana usługa i sąd, można powiedzieć, to zlekceważył.
Usługa, w której bierze się pod uwagę towar, który się wykonuje.
A drukarni w Łodzi, przepraszam, jeszcze jedno zdanie, jest wiele. Drukarni w Łodzi jest wiele, więc to nie był żaden problem dla zleceniodawcy, żeby wybrać innego zleceniobiorcę.
Uzasadnienie Piotra jest absolutnie tutaj kapitalne, mówiąc o tym, że partnerzy, którzy chcą umówić się na wykonanie jakiejś pracy, no mają do tego prawo. Albo chcą, albo nie chcą i do tanga trzeba dwojga. W związku z tym, jeżeli jeden nie chciał, no to należało po prostu podziękować i pójść do innej drukarni, tam gdzie nie byłoby to problemu, bo są też takie biznesy, które po prostu wykonują zadania i nie patrzą na inne okoliczności. Natomiast sąd, wydając taki wyrok, jak gdyby bronił wolności jednych, zabierając wolność drugiemu.
No właśnie, czy tu w grę wchodzi naruszenie wolności sumienia?
No w pewnym sensie też? Tak, bo ja nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, gdyby ktoś był, miałbym swoją drukarnię i ktoś by przyszedł, żebym wydrukował, do domu publicznego ulotki, które będą rozdawane na ulicy przez dzieci na przykład. W związku z tym zaprotestowałbym, bo się z tym nie zgadzam. I dlaczego miałbym być przez sąd ukarany miałbym mieć wyrok, że jestem winny bez orzekania o karze. W związku z tym, bez kary. W związku z tym uważam, że jest to wyrok i mamy taką sytuację, która w gruncie rzeczy też w jakimś sensie zaszkodzi tym środowiskom, ponieważ ta sprawa znowu będzie nabrzmiewała i znowu te środowiska będą się czuły niepotrzebnie dyskryminowane w związku z całą sytuacją, jaka wokół sądów się dzieje, wokół tych rozpaczliwych tonów, które niedawno słyszeliśmy i oglądaliśmy. Chciałbym, żeby sądy w Polsce były niezawisłe, niezależne, tak jak
niezawisłe.
Niezawisłe, tak jak to mówi konstytucja i tak powinno być. Natomiast jest też odbiór przez obywateli, jak te sądy działają i takie wyroki, one niestety znowu będą dzieliły Polaków i działały jakoś na niekorzyść.
Znaczy, myślę, żeby uzmysłowić sobie właśnie błędne podejście do tego problemu, można spojrzeć na to, patrząc na inną sferę usług. Są adwokaci, prawda, prawnicy, którzy mogą swobodnie, prawda, przyjmować zlecenia od różnego rodzaju klientów. I są tacy adwokaci, którzy przychodzą do nich ludzie skazani za różne przestępstwa kryminalne, prawda, z dużą kartoteką i oni przyjmują od nich zlecenia, nie patrzą, kto przychodzi, jaki klient, przyjmują, a są tacy adwokaci, którzy podziękują takiemu klientowi, ponieważ nie chcą, nie chcą troszeczkę swojej reputacji psuć. Oczywiście każdy jest niewinny do momentu skazania, natomiast są adwokaci, którzy nie biorą zleceń od gwałcicieli, morderców, gangsterów i tak dalej. I tutaj, gdyby w ten sposób patrzeć, to taki gangster, gwałciciel, morderca mógłby tak adwokata przed sąd za to, że on nie chce przyjmować jego zleceń. To jest dokładne porównanie tego problemu, tylko przekładając na inny grunt.
Ja też chciałbym zwrócić uwagę na rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, dlatego że rzecznik przyłączył się do skargi tych środowisk, poparł ją i uznał z pozycji swojego urzędu, że ważniejsze są prawa tych osób, które chciały tej usługi wykonania, czyli organizacji LGBT. Ja mam cytat, ponieważ tak się złożyło, że ponad rok temu w jednym z tygodników przeprowadzałem rozmowę z rzecznikiem, przywołując bardzo podobną historię z Irlandii Północnej. Chodziło o tort weselny dla pary homoseksualnej. Cukiernik odmówił, motywując to względami religijnymi przede wszystkim, że jest to sprzeczne z jego światopoglądem religijnym. Rzecznik odpowiedział mi wtedy tak. Tylko czy to jest faktyczny problem społeczny, z którego trzeba zrobić wielką aferę? Czy to była jedyna cukiernia w okolicy? Podejrzewam, że jest całkiem wielu cukierników, którzy wręcz z radością przyjęliby podobne zamówienie. A monopole rzadko w takich sytuacjach występują. I czy to jest metoda na rozwiązywanie problemów społecznych i życie obok siebie? Nie sądzę. Nie wydaje mi się też, żeby jakiekolwiek sankcje prawne były w powyższej sytuacji właściwym rozwiązaniem. Piotr Tomczyk pokazuje na mnie palce.
Bo ja tutaj bardzo się wzruszyłem, przejąłem tym tekstem wygłoszonym przez pana rzecznika. No, powiem krótko, no sytuacja jest tym bardziej niepokojąca. Jeżeli taką przemianę przeszedł pan rzecznik, widocznie no jakoś wyczuwa, gdzie tutaj stoją konfitury, bo realny problem, którego on nie dostrzega, jest naprawdę poważny.
Przyznam, że to było co prawda tydzień przed objęciem przez niego urzędu, ale to była deklaracja woli postępowania
w roli rzecznika. Przed objęciem urzędu wygląda na to, że mówił bardzo sensownie, co się zmieniło, co się stało. A problem jest bardzo poważny. Ktoś próbuje nam ograniczać wolność i to w sposób taki, nazwijmy to, skrajny. Od tego kolejny krok być może będzie już taki, że na przykład w rozgłośniach radiowych zatrudnieni będą ludzie z urzędu, na przykład według kryterium, powiedzmy, wagi. Kilku o wadze do 80 kg, większość między 80 a 95, no i powiedzmy 3 czy 4 powyżej 130 na przykład. No, nie miałoby to żadnego sensu, ale być może komuś z urzędników naszych, którzy tak rozumieją prawo, przyjdzie coś takiego do głowy i w efekcie na przykład kolega Łukasz zostanie zwolniony z pracy, ponieważ ma poniżej 130 kg.
No zdecydowanie.
Tego się należy obawiać.
Czy...
Na szczęście kryteria wagowe jeszcze nie były nigdy, z tego co wiem, nie były. Tak. Chociaż nie, w liniach lotniczych.
Może być kolejny krok.
Czy ta sytuacja może się nakładać na te, bo wzorce pewnych standardów, nie tylko postaw, ale także kształtowanie opinii publicznej, prawa przychodzą bardzo często do nas z Zachodu. Są państwa, w których to jest sytuacja realna. Nie wiem, czy problem, czy nie problem, natomiast przykład Stanów Zjednoczonych, Irlandii Północnej, przypadków skandynawskich państw pokazuje, że można pójść nawet do więzienia za tego typu sytuacje, za wyrażanie poglądów. Czy to jest realna groźba w naszym kraju?
No mam nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodziło, bo to jednak jest mentalnie nam obce. Może tutaj przywołam bardzo trywialną taką opinię, która wielokrotnie jest powtarzana, że wszystko, co złe, przychodzi z Zachodu. I trochę...
Ja wyraziłem niejako tę opinię w pytaniu.
Humorystycznie może do tego podchodzę, ale to pewnie jest jeden z takich nielicznych przykładów, gdzie rzeczywiście ta cała sytuacja powoduje, że jeżeli ktoś chce zrobić problem, to ma świetny argument. Zalecałbym trochę więcej rozsądku, dyskrecji, jak takiego też nie eksponowania swoich preferencji.
Tylko Ilku, przepraszam, czy to metodą salami ktoś nie będzie nam tej wolności odkrawał, no, po plastereczku, aż się nie zorientujemy, że jesteśmy zupełnymi ja już myślę, niewolnikami.
Ja myślę, że powinniśmy wreszcie zrozumieć jedno, że w tym kraju jest miejsce dla różnych ludzi, że mają prawa i niekoniecznie z wszystkim należy lecieć do sądu, bo tu nie było żadnej jakiejś w moim przekonaniu sytuacji obraźliwej, ponieważ jeszcze raz podkreślam, chodziło o pewne czucie i własne sumienie, odmowę wykonania usługi i nie było tutaj żadnego komentarza, żadnego obrażania. W związku z tym w moim przekonaniu myślę, że nawet media o tym nie powinny za dużo mówić, ponieważ tylko ta sprawa będzie rosła. No i tyle, bo jeżeli tak to będzie się dalej rozwijało, to rzeczywiście dojdziemy do modelu szwedzkiego, że jak rodzic podniesie na dziecko głos, to dziecko wyląduje w domu dziecka, a za wyrażenie poglądu niezgodnego z tym, który powinien być wygłoszony, będziemy trafiali na 2 miesiące do więzienia.
No, ja tylko bardzo krótko, znaczy nie można powiedzieć, że media nie powinny, media się interesują czymś, co jest nietypowe, to jest nietypowa sprawa, media się interesują i będą i to jest normalne, natomiast ja nie sądzę, żeby ten wyrok się prawomocnie uchował, myślę, że
na szczęście jest jeszcze taka możliwość, że możemy apelować.
Będziemy do tej sprawy wracali.
Jak się pogodziliśmy wszyscy.
Irena Urządkowiak, Nasz Głos Poznański.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, Oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik.
Dobranoc, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za dyskusję. Kłaniam się nisko. Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia.
Gorąca czołówka.